opowiadają taką anegdotę z Kalifornii, że za różne przestępstwa mężczyzna został skazany na karę śmierci na krześle elektrycznym. Tam jeszcze wykonują. Ale niestety wyrok nie mógł być wykonany, ponieważ no był za gruby, miał takie rubensowskie kształty. Nie zmieścił się na krześle elektrycznym. I sędzia mu dał jeszcze pół roku, żeby coś z tym fantem zrobił. Po pół roku przyszedł jeszcze grubszy. I pyta się sędzia, dlaczego pan nic z tym nie zrobił? On powiedział, nie miałem motywacji. Ja wiem, że jest sobota, piękny czas. Ciężko obudzić w sobie motywację, ale proszę was, podarujcie mi odrobinę luksusu i wysłuchajcie tego wykładu. On w tych dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. Chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii. Czasem pytają nas studenci też, dlaczego takim prawdziwym hochsztaplerom, łotrom dyplomowanym, łobuzom wiedzie się świetnie, a cierpią biedę ludzie pobożni, kochający Boga, służący Mu. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie do końca, byłbym szczęśliwym człowiekiem, ale jeszcze nie znam. Ale pewne światło rzuca odpowiedź Pawła Naga i ten, który napisał tą słynną książkę Dzwony Nagasaki. Zapytano go kiedyś, dlaczego bomba atomowa trafiła w katolicką część miasta, dzielnicę Uralami. I wtedy ten nieduchowny i też niechrześcijanin odpowiedział, bo tylko krew sprawiedliwych nadaje się na ofiarę dla Boga. Wspominamy Melchiora, który położył życie za Chrystusa. Widocznie jest to potrzebne. Dlaczego tak nie bijemy do końca? Ksiądz dyrektor Marek, dziękuję jeszcze raz ekscelencji, że zaryzykował i zaprosił zająca. Ale jeśli Pan Bóg przez oślicę przemawiał, to może przez zająca też spróbuję. Dziękuję księdzu Markowi. Przyjaźnimy się od lat. Pracujemy w Komisji Wychowania za to zaproszenie. I rzeczywiście on mi dał 45 minut. Kiedyś opowiadano, że kaznodzieja się zapomniał i gadał, proboszcz mu wyłączył mikrofon, więc ten krzyczał od ołtarza, księże proboszczu, coś się stało z mikrofonem, a proboszcz odpowiada za Chrystii z duchem twoim. Gdyby się coś z duchem moim stało, to wiecie, jaka to jest akademicka, trzeba szurać nogami, to ja skończę. To dzisiejsze przedłożenie będzie miało takie dwa etapy. Pierwsze powiem, o co my walczymy? Do czego my równamy? Skąd się to wszystko wzięło? Do czego nawiązał arcybiskup Stroba, kiedy nauczanie religii wróciło do polskiej szkoły? A później podam trochę argumentów, dlaczego to jest tak bardzo ważne dzisiaj. My gloryfikujemy czas tego realnego socjalizmu, kiedy nauka była w salkach katechetycznych. Kiedy otwarto archiwa akt nowych, ja tam pisząc swoje kolejne książki zaglądałem. W tamtym czasie, w porywach, chodziło na lekcje religii 40%, 50% bardzo rzadko. My dzisiaj mamy prawie 80%, mamy dwa razy tyle, co w tamtych czasach. Nie wolno się załamywać. To są Boże sprawy i jeżeli nie stracimy wiary w sens tego, co robimy, motywacji, to po prostu Pan Bóg resztę dołoży, to tylko On wie, jak to zrobić. Więc ta pierwsza część, szkolna katecheza, szansy, której nie możemy zmarnować. Pamiętajcie, że tych spraw nie załatwi, nie zajmie się tym sztuczna inteligencja, ponieważ do tego potrzebna jest osoba wierząca. Musimy znaleźć innych sojuszników. I teraz proszę zobaczyć. W chrześcijańskiej Europie religię wprowadzono do szkół wraz z powszechnie przyjętym obowiązkiem szkolnym w XIX wieku. Szwecja 1842 rok, 68 Węgry, Austria 69, Anglia 70, Francja 82, w Stanach Zjednoczonych 1858. W Polsce obowiązek szkolny wprowadzono po rozbiorach, najwcześniej w zaborze pruskim. I teraz, aby uczniowie mogli się uczyć religii z wykorzystaniem wszystkich możliwości technicznych, merytorycznych, wcześniej w warunkach polskich odbyła się wieloletnia batalia o obecność nauczania religii w szkole. I w tym procesie brali udział, i tu zwracam uwagę, duchowni, rodzice, rodzice i rodzice, jeszcze raz mówię, oraz politycy. Żeby zrozumieć to, co my mamy, do czego my nawiązujemy, dlaczego walczymy o 2 godziny, dlaczego chcemy w szkole, trzeba przyglądnąć się takim 4 etapom. Pierwsze to jest okulnik Bartla, czyli osadzenie religii w szkołach, cenne fundamenty. To jest zaraz po odzyskaniu niepodległości, okres międzywojenny. Dalej, rok 61, usunięcie religii z polskiej szkoły, atak komunistów, bardzo zajadły. 1990, powrót religii do polskiej szkoły. Kontrowersje zakończone kompromisem, gdzie pod tym dokumentem ostatecznym był podpis nie tylko ministra Samsonowicza, ale były również podpisy przedstawicieli kościołów, w tym katolickiego. I wreszcie 2023-2024 nowa koalicja, próby ograniczenia nauczania religii w szkole, lewacki fundamentalizm w sprawach religii. I teraz o co chodzi w sprawie nauczania religii? Proszę pamiętać, że integralność przekazu treści wiary 3 razy w ciągu całej edukacji omawiany jest depozyt wiary katolickiej, prawdy wiary, liturgia, moralność, modlitwa, w sumie 800 godzin. To rośnie razem z uczniem. Od strony psychologicznej, pedagogicznej to jest majstersztyk. I nawet jak się wydaje, że oni nie słyszą, co my do nich mówimy na lekcjach religii, to kiedy dochodzi do indywidualnych wyborów, to oni wiedzą, co trzeba zrobić. Mają podzielność uwagi, chociaż czasem w to nie wierzymy. I właśnie nasi przeciwnicy ideowi wiedzą, że to jest po prostu strategia perfekcyjna. Bo jak mówię, to rośnie razem z uczniem. 3 razy jest w ciągu 800 godzin przekazywane. Dlaczego my nie zmieniamy niczego? Bo mówią, inne są rankingi dzisiaj, sondaże, papież powinien się dostosować do nich. To rozstrzygnął kiedyś w rozmowie z dziennikarzami papież Benedykt XVI, który powiedział, my mamy prawdę, my nic nie musimy zmieniać. Ani jednej joty, ani jednej kreski, takie jest Boże życzenie. I teraz tutaj jest takich 3 panów, Piłsudski, Mościcki, Kazimierz Bartel, 3-krotny minister w okresie międzywojennym, ale zobaczcie, jak się to ministerstwo nazywało. Ono się nazywało Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Uważano, że jeżeli się człowiek przesunie w rejony, gdzie jest Bóg i Jego prawo, to będzie bardzo dobre także dla społeczeństwa. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Tak się nazywało ministerstwo. Pan Kazimierz Bartel, 3-krotny minister, niestety zamordowany przez Niemców we Lwowie w 1939 roku. W 1925 roku podpisany konkordat. To było skorelowane, koherentne z rozporządzeniem Kazimierza Bartla. I teraz niektóre rzeczy tylko wyeksponowałem, żebyśmy wiedzieli, do czego my równamy. Proszę zobaczyć. Nauka religii katolickiej jest obowiązkowa dla uczniów katolików we wszystkich szkołach oprócz szkół wyższych. Dalej, 2 paragraf. Obowiązek władz szkolnych dostarczenia nauczyciela religii istnieje, gdy liczba dzieci katolickich w szkole wynosi co najmniej 12. No i wtedy no, frekwencja była gigantyczna. Ilość godzin i plan lekcji religii ustala minister wyznań religijnego świecenia publicznego w porozumieniu z kompetentnymi władzami kościelnymi. Sam nie może. Biskup diecezjalny wykonuje przysługujące mu prawo wizytacji i nadzoru. W każdej chwili sam, osobiście albo przez przedstawiciela mógł wejść do szkoły. Wizytatorowie, inspektorowie szkolni oraz kierownicy szkół o poziomie średnim mają prawo wizytowania nauki religii katolickiej, ale wyznaczeni przez władzę kościelną. Praktyki religijne, zobaczcie, 7, młodzieży szkolnej katolickiej należą do całości nauczania i wychowania religijnego w szkole. Jakie to były praktyki? W niedzielę i święta oraz na początku, końcu roku szkolnego wspólne nabożeństwo z egzortą. Co roku wspólne trzydniowe rekolekcje. 3 razy w roku po rekolekcjach na początku i przy końcu roku szkolnego wspólna spowiedź święta i komunia święta dla młodzieży i wspólna modlitwa przed lekcjami i po lekcjach przepisana przez władzę kościelną, wprowadzona przez władze szkolne. Były takie małe książeczki z tymi modlitwami, prześliczne, mam taką jedną, kiedyś zdobyłem przypadkowo. Proszę zobaczyć, księża prefekci są nauczycielami, duszpasterzami młodzieży. I 9 punkt. W budżecie corocznym każdej szkoły o poziomie średnim wyznacza się pewne kwoty na potrzeby religijne. Nauczyciel religii mógł poprosić nauczyciela śpiewu, żeby przećwiczył pieśni na niedzielę religijne. Miał do tego prawo ustawowe. Co się stało po przyjęciu okólniku Bartla? Zwracam na to uwagę i proszę was, nie załamujcie się. Wszystko było. I z pomocą Bożą daliśmy temu odpór. Zaraz wam pokażę, że to jest nic nowego pod słońcem. Po prostu rozpoczęły się gigantyczne protesty środowisk laickich. W Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, no gigantyczne protesty. Dokładnie to samo, co pani ministra dzisiaj mówi, że to jest atak na postęp, europejskość, cofanie się do średniowiecza. Jednej tylko partii dzisiaj nie ma, która wtedy była, ale oni są rozproszeni w innych formacjach. Związki nauczycielskie, przede wszystkim robotnik, który był gazetą wtedy PSL-owską, no ogromne szykany, ataki, że Kościół o pieniądze tylko walczy. Nic nowego. I niestety 19 marca 28 roku Sejm podjął uchwałę wzywającą ministra do uchylenia okólnika, bo nie dało się żyć, po prostu było tyle protestów. I co się stało z tym dokumentem? Proszę państwa, to jest właśnie coś niezwykłego. Okólnik Bartla ocalili rodzice. Posyłali dzieci do szkoły, żądali od dyrektorów, że chcą, żeby ich dzieci się uczyły religii. De facto został usunięty, faktycznie działał. Do wybuchu II wojny światowej. Rodzice. Dyrektor jest bezbronny wobec woli rodziców dzisiaj. To jest ten śpiący olbrzym i tylko dlatego, że mieliśmy po prostu ideowych rodziców, no oni powiedzieli, nie pozwolimy. To są nasze dzieci, to jest nasze państwo, to jest nasza ojcowizna. Tu są groby naszych przodków. Nie pozwolimy na zniszczenie tego, co dla nas cenne. I dlatego chcę wam tu powiedzieć otwartym tekstem, że protestowanie ma sens. dlatego że przeciwnicy muszą widzieć nasz sprzeciw. 60 lat temu, ponad, 15 lipca 61 roku, wiemy, po uporaniu się z opozycją zbrojną, rozpoczęto walkę już taką regularną z Kościołem. W lipcu oczywiście, żeby nie można było zareagować w czasie wakacji. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Sejm PRL uchwalił ustawę, która znosiła nauczanie religii w szkołach. Decyzja ta była podyktowana ponownym zaostrzeniem polityki komunistycznych władz wobec Kościoła i jego wiernych. Po raz pierwszy w historii na 30 lat katechezy zniknęły z programów nauczania. Oczywiście protestowali rodzice, którzy się jakoś jeszcze nie bali wtedy takich większych represji. Protestował też Kościół. Jest tutaj, a przepraszam, to przeskoczyło za daleko chyba. Biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu. Te dokumenty są w tej trzytomowej publikacji. Rajna był Hindusem, ale fantastyczne rzeczy. To się czyta jak powieść kryminalną, co się wtedy działo. Jeden z posłów o nazwisku Jarosiński mówił, że wychowanie religijne sprawą wierzących rodziców Kościoła winno być rozwiązywane poza szkołą. Jeśli Kościół chce, to niech sobie zapłaci to wszystko. Szkoła jest do czegoś innego. Biskup reagował. Można tak czy inaczej interpretować zasadę wolności sumienia, ale czy wolno przy takiej okazji głosić nieprawdę? Nie wiem, na czym pan poseł opiera swoje twierdzenie o tej olbrzymiej większości rodziców wierzących, którzy mieli się zgodzić na usuwanie religii ze szkół. Oni najlepiej wiedzą, w jaki sposób via facti była usuwana nauka religii ze szkół. Twierdzenie pana posła nie odpowiada rzeczywistości. Nie wypada, będąc na takim stanowisku jak pan poseł, i to z trybuny sejmowej wygłaszać twierdzenia, w które nikt nie wierzy. No i oczywiście z chwilą usunięcia religii ze szkół władze skoncentrowały się na dalszej batalii. Chcę wam powiedzieć otwartym tekstem. Jeśli myślicie, że cofnięcie się z jednej godziny albo wyjście ze szkoły skończy represję, to jesteśmy w kosmicznym błędzie. 61 rok pokazał. Ze szkoły wyrzucili, ale natychmiast zaczęto śledzić, co się dzieje przy parafii. Nakazano zgłaszać punkty katechetyczne. Jeśli ktoś nie zgłosił, proboszczom konfiskowano radia, różne elementy wystroju Kościoła również, bo nie mieli z czego zapłacić kar. Jeśli się cofniemy, będzie efekt kuli śniegowej. Nie wolno się cofnąć. Dlaczego myśmy wrócili do szkoły? Bo nas wyrzucili. Jeżeli zrezygnujemy, nie wrócimy nigdy. To musimy jasno mieć przed naszymi oczyma. I represje trwały do strajków do 81 roku, kiedy no po prostu wyjęto katechezę parafialną, tak zwaną, spod jurysdykcji państwa i kontroli. I teraz 3 sierpnia 90 rok, takie światełko w tunelu. Instrukcja MEN-u o powrocie religii do szkoły. Tutaj się angażował pan Tadeusz Mazowiecki, Konferencja Episkopatu Polski, minister edukacji Henryk Samsonowicz wydał instrukcję. Proszę zobaczyć, katechizacja może się odbywać w szkołach podstawowych i średnich w wymiarze 2 lekcji tygodniowo. Warunkiem wyrażenie zgody przez rodziców, a przez dorosłych już 18-letnich samych. 95,8% uczniów zadeklarowało chęć uczestniczenia w lekcjach religii katolickiej po powrocie do szkoły. Co się stało? No dokładnie to samo, co z okulnikiem Bartla. Pani Łętowska, która się niedawno też wypowiadała jako rzecznik praw obywatelskich, zaskarżyła oczywiście do Trybunału, że to jest niezgodne, że cofa się Polskę do średniowiecza znowu, że nie powinno być w państwie nowoczesnym lekcji religii w szkole. 30 stycznia 1991 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że instrukcja nie jest sprzeczna z ustawą, ponieważ rozumienie świeckości neutralności państwa Rzeczypospolitej Polskiej różni się od tego z okresu PRL-u. Proszę zobaczyć, to z 1992 roku słynne rozporządzenie. Tylko to wyeksponowałem, co jest ważne. Szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. To jest spetryfikowany stan prawny. Ustawa. Wszystkie inne rzeczy są nielegalne. Dla 7. Dla mniejszej liczby lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej albo międzyszkolnej. No i oczywiście to, co się wydarzyło na naszych oczach. Proszę Państwa, dokładnie to śledziłem. To, jak protestowali przeciwko okólnikowi Bartla, jakie się pojawiły argumenty w tej kontrowersji po powrocie religii do szkoły w 91. Dokładnie te same argumenty są dzisiaj stawiane. Dokładnie te same. Niektóre zdania są powtórzone identyczne. Przede wszystkim w debacie za dużo religii, jeśli Kościół chce, rodzice niech sobie zapłacą. Wszystko to było już. Nic nowego. No i taką mamy rzeczywistość. Do czego to doprowadzi? Mamy 2 miliony podpisów, żeby w ogóle nie trzeba było chodzić do szkoły. Pani minister urządziła happening z uczniami, pytać, co oni chcą w szkole. No przecież to wielki rektor KUL-u kiedyś mówił, tak mogą robić ludzie, których twarz nie zdradza żadnych oznak myślenia. Czego się nauczyłeś w szkole? Chyba niczego, bo jutro mam znowu iść tam. Teraz inauguracja w Mielcu. Pani minister weszła kuchennymi drzwiami, bo się nagle okazało, że przyszli rodzice, uczniowie. Zaczęli protestować. To protest w Warszawie. Takie były hasła. My chcemy Boga w książce w szkole. Natomiast uczniowie wyszli i z tej kreskówki Władca Much napisali Nowacka do ławki. Uczniowie, nie było ani jednej osoby duchownej. Była po prostu zaskoczona. Nagle się okazało, że ten front jest szerszy, a zatem protesty mają sens. Nie możemy stać. Oczywiście mamy chrześcijańskie zasady, ale nie możemy stać jak cielątka, żeby nas bili po twarzy. Musimy reagować, a mamy naprawdę jeszcze możliwości. I teraz zobaczcie, 16 wieków temu święty Antoni Pustelnik, my się zastanawiamy, no co to za szaleństwa są. Antoni Pustelnik powiedział tak, przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciwko niemu, mówiąc, jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. No tak jakby ktoś wczoraj to napisał. No niewiarygodna rzecz. No, oni mówią, że jesteśmy szaleni, bo nie robimy tak jak oni. Ale my nie chcemy tak jak oni. To taka, przepraszam za taką wizualizację, świat staje na głowie. Gdy się wszystko kończy, to się odwraca, tak? Tym zakrętkami w dół, żeby spłynęło. I tak się mówi dzisiaj, że ta polska szkoła tak stoi na głowie. Proszę zobaczyć, jakie były w 90. latach XX, jakie były problemy. Rozmowy na lekcji, dzisiaj porównywalne to jest nadużywanie narkotyków, rzucie gumy na lekcji, nadużywanie alkoholu, hałasowanie, ciąża niechciana, bieganie po korytarzu, próby samobójcze, niewłaściwy ubiór, kradzież z bronią w ręku, niewrzucanie papierka do kosza, napad, włamanie. Kiedyś się właśnie bawiono latawcami, tak? Dzisiaj dronami. Jeśli jeszcze w tamtych latach przyniósł uczeń czasem nauczycielce kwiaty, to dzisiaj by jej przystawił chętnie karabin do głowy. Stawiam tezę tak, tak, po tysiąckroć tak dla nauczania religii w szkole. Absolutnie. No nie wiem, właśnie tu jest taki brzydki jeden tekst. Jedno słowo jest brzydkie, ale nie wiem, czy mogę... Ekscelencjo, proszę wybaczyć, ale to są słowa Williama Goldinga. Tam, gdzie jest słowo kobieta, proszę sobie włożyć słowo katecheza. Myślę, że kobiety są niemądre, udając, że są równe mężczyznom. Są znacznie lepsze i zawsze były. Się zastanawiamy, czy jesteśmy tak samo potrzebni jak nauczyciel matematyki, biologii, chemii. Nie tylko, że tak samo, a jeszcze bardziej, bo nasza praca gwarantuje później konsekwencjami wieczności. I zobaczcie, co on pisał. Są znacznie lepsze i zawsze były. Cokolwiek dasz kobiecie, to ona pomnoży. Jeśli dasz jej nasienie, da ci dziecko. Jeśli dasz jej mieszkanie, ona da ci dom. Jeśli dasz jej artykuły spożywcze, da ci posiłek. Jeśli uśmiechniesz się do niej, da ci swoje serce. Pomnaża, powiększa to, co jest jej dane. Więc jeśli dasz jej bzdury, przygotuje ci, przygotuj się na tonę i tak dalej. Proszę Państwa, jesteście bez kopii. W tym świecie naznaczonym pytaniami takim zdziczałym, wy jedyni mówicie jeszcze o tym, co jest prawdziwe w warunkach szkolnych. Parę lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wpisała miłość na listę chorób psychicznych. Uznała, że to jest brak serotoniny. To są ci nowocześni, niemoherowi naukowcy. Szwajcarzy uruchomili pod Genewą już fabrykę serotoniny. A my przecież pamiętamy, wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Najważniejsza jest miłość. Świat uważa, to jest choroba psychiczna. To, że ktoś trwa w związku pomimo trudności małżeńskim do końca życia, że matka wstanie w nocy i zmieni pampersa, że ktoś pomoże nieproszony. Uważają, że to jest choroba psychiczna, trzeba wziąć tabletkę i przejdzie. No bez was po prostu będzie, no nie wiem, harakiri w tej szkole. Jeśli się nie będziemy przeciwstawiać, kto nas ochroni przed tymi szaleństwami, jeżeli właśnie nie nauczanie religii? I teraz Michał Choromański, taki polski prozaik, mówił, latawiec jest jak człowiek, może się wznieść tylko na sznurku. Jak się go puści, no to on się rozbije i teraz on się pyta, czy dziecko może wzrastać bez sznurka, bez uwięzi, wymagań? Czy można go puścić wolno w wir życia, bez wiary, zasad, obowiązków? Nie ma zadań domowych, odchudzone podstawy programowe. Henry Fielding mówił, kiedy dzieci nic nie robią, robią głupstwa. Przecież wiemy, że ten czas, który te klasy młodsze spędzają drugie tyle przy komputerze i będą chorować. I Zygmunt Freud, oczywiście to nie jest mój ulubiony bohater romantyczny, on coś bardzo ciekawego powiedział. Zero nienawidzi wszystkich liczb. Jak wychowanek będzie zerem, wszystkich będzie nienawidził. Czy wam to coś nie przypomina? Pewne grupy ludzi wszystkich nienawidzą, bo sami są zerem. Jeżeli przy kimś jest chociaż jedna jedynka, coś zrobili wartościowego, to już ich to drażni. Słyszałem, że mają zabronić myślenia, bo to obraża uczucia idiotów. No w takim żyjemy po prostu świecie. My nie możemy się temu poddawać, musimy po prostu reagować. I teraz, o co nam chodzi? W szpitalu krząta się ekipa specjalistów, przeglądając wyniki ostatnich badań, ponieważ przygotowywana jest dziewczynka do poważnej operacji. Pielęgniarka, żeby uspokoić ją, mówi: zaraz ci wpuścimy kilka kropelek do twojego ślicznego noska, zaśniesz, a jak się obudzisz, to już będziesz zdrowa. A dziewczynka nagle klęka na stole operacyjnym, mówi: a my przed snem się zawsze modlimy. Złożyła rączki, zaczęła się modlić. Operujący chirurg powiedział, że nigdy operacja mu się tak nie udała, asystujący anestezjolog się nawrócił. O to nam chodzi, żeby w sytuacjach, kiedy trzeba dokonać osobistego wyboru, zastosować zasady, o których my mówimy. O to nam chodzi i nawet jak się wam wydaje, że was nie słuchają, słuchają. Kiedy sami muszą dokonać wyboru, wiedzą dokładnie, gdzie są granice. Dlatego nie zniechęcajcie się, nie dezerterujcie, mówcie, gdzie jest prawda. Oczywiście, dlaczego? No dziecko dzisiaj podobno, kiedy się pojawia w szkole po kilku dniach, tak na nią reaguje. Obraz dzisiejszej szkoły. Taka wizualizacja, to jest ze środka Syberii, autentyczny ten semafor taki. No nie wiadomo, które zielone, kiedy jechać, żeby się nie rozwalić. Gdzie jest właściwy kierunek, gdzie jest zielone światło, to pokazuje niezmiennie nauczanie religii. Pokazuje po prostu dekalog. Co zrobić, żeby nie było takich... Proszę zobaczyć, 53 punkt Konstytucji. My nie jesteśmy intruzami, my nic nie robimy niezgodnego z prawem. My działamy zgodnie z konstytucją, mamy prawo być w szkole. I tutaj chciałem przytoczyć taką słynną, księże dyrektorze, jeszcze parę chwil. 9 listopada 2011 roku orędzie o stanie świata na spotkaniu z członkami korpusu dyplomatycznego papież Benedykt XVI powiedział tak, jeszcze wrócę za chwilę do jego słów. Wymiar religijny jest niezaprzeczalną, niemożliwą do ograniczenia cechą ludzkiego istnienia i działania. Dlatego, kiedy sama jednostka albo ci, którzy ją otaczają, lekceważą, negują ten podstawowy aspekt, dochodzi do zachwiania równowagi, konfliktów na wszystkich poziomach, zarówno na płaszczyźnie interpersonalnej, jak i społecznej. To jest ten słynny obraz, ręka Jezusa wyciągająca z toni tonącego człowieka. Dlaczego Kościół tak wielką wagę przywiązuje do nauczania religii w szkole? Powodem jest fakt, że nauczanie nie zostało tam wprowadzone ze względu na wygodę Kościoła. Przecież wiecie lepiej ode mnie, chociaż ja chodzę co tydzień ze studentami do szkoły. To jest wielki trud. To nie jest wygoda Kościoła. Chodzi o to, żeby służyć tak, jak możemy najlepiej przy obecnych warunkach. I żeby nam tak kiedyś nie pokazano, co się musi skończyć. No oczywiście tych dzieci jest coraz mniej. Dyrektorzy dyskretnie mówią nauczycielom, no nie wymagajcie za dużo, bo przepiszą do innej szkoły, stracicie pracę. Więc w niektórych sytuacjach jest tak, że wystarczy, żeby tylko były te dzieci. Nic nie musicie, tylko bądźcie. Stop, trzeba powiedzieć takiemu podejściu wychowawczemu. Absolutny stop. Trzeba mówić o zasadach, o tym, co po prostu kreuje życie rodzinne, społeczne. Bez akcentu na sprawy duchowe nie ma całościowej wizji człowieka. I tutaj papież wtedy, wspominałem to przemówienie, do korpusu dyplomatycznego odłożył kartki i powiedział takie słowa. Bo wtedy była taka sytuacja, była rozważana też kwestia preambuły do Konstytucji Europejskiej, które zresztą odrzuciły Francja i Holandia tą konstytucję. I papież wtedy powiedział, nie wolno się rozwijać, nie korygując tego zasadami moralnymi. Ja pochodzę z kraju, który w połowie XX wieku postawił tylko na rozwój. Mieliśmy najlepsze czołgi, samoloty, łodzie podwodne, samochody. Ale naród, który postawił tylko na postęp, bez korygowania tego zasadami moralnymi, w krótkim czasie unicestwił inny naród i sam siebie zdegradował. Nie wolno tego robić. Nie wolno. I dlatego religia w szkole jest potrzebna, bo właśnie o tym mówimy. I wybaczcie, że pokazuję takie podłe symbole, ale czytając kiedyś wspomnienia tego człowieka, on powiedział tak: Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, promieniuje stale i w milczeniu i spełnia funkcję jakby wiecznego światła. Katolicyzm nie jest bowiem w tym kraju żadnym wyznaniem, ale koniecznością życia. Polski kler i polskie organa szkolne są moimi głównymi wrogami. Proszę Państwa, zaczynam się plątać w swoim myśleniu, kiedy się zastanawiam, dlaczego Polacy zachowują się podobnie wobec tych wartości. Coś tu nie gra. Komentarz wam zostawiam. W nauczaniu religii nie chodzi o przekazywanie dziwnych zjawisk na niebie, ale o przekazanie prawdy, że człowiekowi i społeczeństwu przynosi pożytek stosowanie zasad moralnych, a nie ślepa uległość. To jest księdza profesora Panusia, on też mówi, że na religii w zasadzie mówimy dzisiaj o prawdziwym patriotyzmie, który pokazał nam kiedyś Jan Paweł II. Pamiętamy jego pierwszą wizytę. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu na klęczkach jest pocałunek ojczystej ziemi. Jest to pocałunek złożony jakby na rękach matki, bo ojczyzna jest matką ziemską, która wiele wycierpiała i wciąż cierpi. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. My to mówimy w szkole jako katecheci, dlatego jesteśmy tak cenni. Archibald Cronin, taki angielski dramaturg, mówił: uncja środków zapobiegawczych jest lepsza od tony środków leczniczych. My mówimy na lekcjach religii, nauczanie. Ostrzegamy przed niebezpieczeństwami. Nie rób tak. Nie rób tak, bo wielu po prostu upadło. W nauczaniu religii odbija się Boże światło, oświeca ludzkie dylematy, na które nie ma żadnej naukowej odpowiedzi. No, rodzi się dziecko z zespołem Downa na przykład. Która dyscyplina naukowa odpowie dlaczego? Oczywiście jakaś konstrukcja tam, pomieszanie, ale dlaczego się tak stało? Nikt na to pytanie nie odpowie, Ewangelia odpowiada. Przywraca światu wiarę w opatrzność Bożą. To jest taki anioł z trydentu. Akurat przyszła chmura, więc kiedyś tam pstryknąłem takie zdjęcie. Nauczanie religii służy człowiekowi, społeczeństwu, przypomina o prawdziwym znaczeniu krzyża. Każdy z nas nosi jakiś krzyż. Proszę Państwa, jeśli ktoś mówi, że nie nosi, to albo ma słabą pamięć, albo oszczędnie gospodaruje prawdą. Każdy coś nosi. I zobaczcie, my przypominamy, co to znaczy krzyż. To są słowa Jana Pawła II. On mówił tak: krzyż to znaczy oddać życie za brata, by wraz z jego ocalić własne. Krzyż znaczy miłość silniejsza jest od nienawiści, od zemsty. Krzyż znaczy miłość nie zna granic. Rozpocznij od tych, którzy są najbliżej, nie zapomnij od tych, którzy są najdalej. Krzyż znaczy Bóg jest większy od nas, ludzi. Większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce. Życie jest silniejsze niż śmierć. Ze zgrozą myślę, komu to przeszkadza? Komu to przeszkadza? Komu przeszkadza krzyż w przestrzeni społecznej? Jakie muszą nastąpić spustoszenia intelektualne, żeby po prostu z nim walczyć i przy pomocy wadliwego prawa. Przypomina nam nauczanie religii w szkole, że nie jesteśmy jeszcze ideałami, musimy się poprawić, mamy grzechy, nie możemy jeszcze startować do nieba, bo wiele palimy, pijemy za dużo. Nieodpowiedzialnie za dużo wydajemy, jeździmy za szybko, chodzimy za późno spać, za dużo siedzimy przed telewizorem, modlimy się za rzadko. Więcej wykształcenia, wiedzy nie rozwiąże dylematów moralnych człowieka. Nie wystarczy wiedzieć, jak zrobić na utrzymanie siebie, rodziny, ale ważniejsze jest, jak należy żyć. Dlatego nauczanie religii proponuje dekalog. No, to pani najpierw plecak wkłada do wózka później dziecko. Bo to jest dzisiejsza strategia. Dzisiaj newsem nie jest to, że pies ugryzł człowieka, tylko że człowiek pogryzł psa. My musimy tę optykę przywracać i dlatego jesteśmy w szkole potrzebni. I teraz to są te, no, wydaje mi się, lekko natchnione słowa Jana Pawła II, Stercio Millenio in Unte. Zobaczcie, ile programów wychowawczych już było na naszych oczach. Wszystkie poszły do lamusa, a ten jest przyniesiony przez Boga. I papież mówi, nie trzeba wymyślać, wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje, ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii, w żywej tradycji. Jest on skupiony w istocie wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, czyli mamy uczyć religii, którego mamy kochać, zachowywać się w sposób moralny, którego mamy naśladować, to znaczy prowadzić życie w kontekście liturgicznym, sakramentalnym. Aby żyć z Nim życiem trynitarnym i przemieniać historię. Jest to program, który zapowiada większą radość niż zaspokajanie tylko zmysłów. Tu nie chodzi o to, żeby była grzeczna Panna, tylko żeby było niebo. I to jest taka fajna wizualizacja, czas rozpoczęcia, czas zakończenia. Zasłania główką jedna z uczennic. Jeśli się zjednoczymy, będą duchowni, rodzice, mądrzy politycy, nic nam się nie stanie. Wszystko już było. I te periody następują z pomocą Bożą zawsze na korzyść prawdy. Pamiętajcie, nie traćcie nadziei. Tu są te mocarne słowa Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona nie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. Jak wam ciężko, przypominajcie sobie, że najwięcej dla świata Chrystus zrobił wtedy, kiedy się nie mógł ruszać, nie mógł oddychać. Był przybity do krzyża, zbawił cały świat. Jeżeli przychodzą takie trudności, widocznie są potrzebne albo wymagają od nas większej staranności. I dlatego czasem patrzycie do lustra, no zobaczcie tam coś większego, no. Bądźcie dumni z siebie, bo naprawdę uczycie o Bogu. Przecież Chrystus powiedział, będzie największy w Królestwie Niebieskim ten, który będzie uczył Ewangelii. Dawny prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa Dario Castrillon Horios mówił właśnie, żeby się to ziściło, potrzebni są katecheci prawdziwi. Trzeba się samemu oczyszczać, aby oczyszczać innych. Trzeba stać się światłem, aby oświecać innych. Trzeba być blisko Boga, aby do Niego przybliżać innych. Trzeba być świętym, aby innych uświęcać. I trzeba bardzo dużo umieć, aby innych chociaż trochę nauczyć. Nigdy się nie poddawajcie, nigdy. A nawet gdyby nas zjedli, nie dajmy się strawić. A dlaczego? Bo dziecko Boże wszystko może, jak nie może, Bóg pomoże. Niech się stanie. Dziękuję wam za uwagę.